Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Minister ludowy i zielony, więc bezpieczny?
W PSL-u już część rekonstrukcji w trakcie tej kadencji się dokonała, bo przypomnę, że no i Kalęba Zasawickiego.
Kalęba Zasawickiego.
Więc u nas
tylko Kosiniak niezmienny. Pan jest jak opoka, chociaż młoda opoka.
No pewnie 2 lata temu, jak zaczynałem swoją misję w ministerstwie, niewielu dawało szansę, że wyjdę z pierwszego wiraża.
I jakoś...
Jakoś się udało i dużo, dużo poważnych zmian przez te 2 lata
i w tej rekonstrukcji dobrze. Jesteście niedotykalni.
Nie było rozmowy na temat zmian w PSL-u. Nie było też sugestii ani prezesa PSL-u, ani klubu, bo wczoraj też o tym dyskutowaliśmy, żeby dokonywać zmian po stronie PSL-u.
A nie ma sugestii jakichś zmian strukturalnych w obrębie ministerstw należących do PSL-u?
I ta zapowiedź pana premiera na pewno jest ciekawa, bo... To nie ma być tylko zmiana personalna, tylko również strukturalna. Mnie bardzo interesuje, jak to będzie wyglądać, bo to pokazuje, że to jest plan przemyślany, całościowy i dużo szerszy niż tylko wymiana jednej osoby za drugą.
Na przykład wyjęcie z gospodarki, energetyki i przerzucenie jej do środowiska możliwe?
Nie sądzę, żeby te zmiany strukturalne szły w tym kierunku i nie jest to też takie łatwe i możliwe, ponieważ energetyka jest w dziale gospodarka. Jest ustawa o działach musiałoby dojść do zmiany działów, czyli zmiany tej ustawy i przeniesienia, wyłączenia energetyki z działu gospodarka, co nie wydaje się ani dobre, ani możliwe w tym momencie.
Czyli jaka zmiana strukturalna, powiem panu, wydaje się możliwa? Likwidacja administracji cyfryzacji, likwidacja Ministerstwa Sportu?
No, padały takie sugestie w przestrzeni medialnej. No, pewnie już mamy niewiele godzin, do kiedy pan premier ogłosi. Warto wyczekać.
Kiedyś Szewach Weiss mi powiedział w tym studiu, ciężko być przed śniadaniem prorokiem o sprawach poobiednich, więc rzeczywiście...
To prawda, to jest bardzo mądre stwierdzenie. A za 2-3 godziny będziemy wszystko wiedzieć. Ważne jest, że to jest całościowa, przemyślana. Może też dlatego potrzeba było troszkę więcej czasu, żeby ją przedstawić, że to ma inny charakter niż tylko właśnie wymiana personalna.
Ale te zmiany w ogóle były z wami konsultowane, panie ministrze?
Tu rozmowy z prezesem Piechocińskim, premierem Piechocińskim i premierem Tuskiem odbywają się bardzo często. To jest zawsze i przygotowanie do Rady Ministrów.
Ja myślę, że oni
nie mają problemu z bieżącym kontaktem.
Prezes, premier Piechociński mówi, że zmiany w styczniu, a tu styczeń przyszedł o 11 w listopadzie.
Panie redaktorze, no i były też takie sugestie, takie były pewnie może jego opinie i tak to przewidywał na którymś etapie. Teraz doszło do takiego przyspieszenia.
Panie ministrze, ale czy wy wiecie, co premier planuje, czy jesteście pogrążeni w mrokach niewiedzy? Czy pan wie już, co się wydarzy o 11?
Ja nie znam propozycji pana premiera,
ale
tak jak umówiliśmy się na początku koalicji, no jest ta część, za którą odpowiada Polskie Stronnictwo Ludowe i część dużo większa z woli wyborców, za którą odpowiada Platforma Obywatelska. Jeżeli nie dochodzi do zmian ani personalnych, ani przypuszczam strukturalnych w obrębie resortów Polskiego Stronnictwa Ludowego, to też część znakomita decyzji leży po stronie Platformy Obywatelskiej.
Dlaczego Jan Wincent Rostowski musi odejść z rządu? Pańskim zdaniem. Może odejdzie, no to wszyscy wiemy. Dlaczego pańskim zdaniem?
Ja bym jeszcze, nigdy nie należy też przesądzać i to jest zawsze decyzja pana premiera. Pan premier Rostowski naprawdę jest najdłużej po pierwsze urzędującym ministrem finansów w historii Polski.
To prawda.
Dokonał wielu zmian. Jest na pewno twarzą Polski też na arenie międzynarodowej. Moim zdaniem rola ministra finansów w 70% leży w Unii Europejskiej, w Brukseli, w komunikowaniu tego, co się dzieje w Polsce.
Ale raczej się znużył i wyczerpał, czy raczej premier przestał mu ufać?
Nie. Na pewno nie widziałem utraty zaufania do premiera Rostowskiego. Wczoraj mieliśmy jeszcze wielogodzinne spotkanie dotyczące zmian w OFE, w których cały czas uczestniczy pan premier Rostowski. Nie ma na żadnym etapie, nie widziałem, że jest utrata zaufania. Jeżeli dochodzi do jakichś rozmów, do też pani na przykład minister Kudryska mówiła o tym, że jakiś jej etap w resorcie się zakończył. Pytanie, czy do takiej też podobnej rozmowy nie doszło z premierem Rostowskim.
No to przyjrzyjmy się tym zmianom w OFE. Ile będziemy mieli czasu na wybór między ZUS-em i OFE? 3 czy 4 miesiące?
I tu wydłużyliśmy po konsultacjach społecznych do 4 miesięcy od 1 kwietnia do końca lipca.
1 kwietnia, koniec, 31 lipca, to będzie ten okienko transferowe.
Okienko transferowe i to też, co zostało wprowadzone już na samym starcie, że ta możliwość wyboru nie jest ostateczna.
Potem co dwa lata, albo co cztery.
Nie, najpierw pierwszy raz będzie w 2016, czyli po dwóch latach, a później co cztery.
Główne założenie, ofowskie obligacje nieubłaganie wpadają do ZUS-u, nic się nie zmienia.
Główne założenie, dobrowolność na nowej składce.
Na nowej, pozostaje, a na starej brak dobrowolności.
I jak najbardziej będzie można tego rzetelnego wyboru dokonać, rzetelnego w oparciu o informacje, a nie o 15-sekundowe spoty reklamowe.
Ale reklama OFE będzie możliwa.
W trakcie okienek transferowych będzie zakazana i jest tam pod groźbą grzywny do 3 milionów złotych. Nie ma kary pozbawienia wolności, jak było w projekcie pierwotnym, a później na cały czas jest nakaz rzetelnej reklamy. Nierzetelna reklama będzie zakazana cały czas.
No ale panie ministrze, pan mówi, że najważniejsza jest ta zmiana przyszłościowa, a moim zdaniem najważniejsza jest jednak to, co dzieje się z pieniędzmi ulokowanymi dzisiaj przez OFE w obligacjach, bo te pieniądze idą do ZUS-u. I to jest najbardziej bolesne. I to jest to, co Wall Street Journal nazywa polskim szwindlem emerytalnym.
To nie jest ani najbardziej bolesne, to jest racjonalna decyzja. Nieracjonalne jest to, że generowaliśmy dług, zadłużaliśmy państwo, wzrastały koszty obsługi tego długu, żeby transferować pieniądze do OFE, za które OFE kupowało obligacje Skarbu Państwa, później które musieliśmy jako podatnicy znowu odkupić. Znaczy, to jest błędne koło i z tego błędnego koła wychodzimy w końcu.
I daje pan głowę, że to wszystko jest i będzie konstytucyjne?
Jest ta ustawa przygotowana w pełnej rzetelności, zgodności z konstytucją, potwierdzają to opinie i znawców prawa konstytucyjnego, prawa finansowego, są dostępne
również
na naszej
stronie. Pan ma taką pewność?
Mam taką pewność.
Absolutną.
Mam pewność, że te zmiany są zgodne z konstytucją.
I rozumiem, położy pan na stole własne stanowisko i zagwarantuje, jeśli Trybunał Konstytucyjny uzna tę ustawę za niekonstytucyjną, Kosiniak-Kamysz przestanie być ministrem pracy.
Panie redaktorze, to nigdy nie jest tak, że ktoś może... Znaczy, nie uzależniałbym dwóch niezależnych od siebie rzeczy. Znaczy, to jest też odpowiedzialność całej Rady Ministrów, która podejmuje decyzje kolegialne. Później te decyzje są przedstawiane parlamentowi i on też przyjmuje, i on jest uchwałodawcą i jest później skierowana do pana prezydenta.
Czyli pan chce rozmyć odpowiedzialność.
Nie, panie redaktorze, ja nie brakuje mi brania odpowiedzialności w tym rządzie za trudne sprawy, za trudne zmiany i przeprowadzanie. Robiliśmy to najstaranniej jak potrafimy. Jesteśmy przekonani o konstytucyjności. O niekonstytucyjności jest tylko jedno ciało, które może w Polsce orzekać, Trybunał Konstytucyjny.
A nie martwi się pan, że nawet pan prezydent niepokoi się
tą
konstytucyjnością ustawy?
Ja dziękuję i kancelarii pana prezydenta za zainteresowanie. Byliśmy w bieżącym kontakcie, też wyjaśnialiśmy wiele
uwag. Ta kancelaria pyta, co z bezpieczeństwem emerytalnym?
I
co z konstytucyjnością?
Na ostatnim spotkaniu staraliśmy się to przedstawić i nasze argumenty. Dobrze, że na przykład RCL zgłaszało też uwagi i swoje wątpliwości i mogliśmy je wyjaśnić. Niektórzy odbierają to jako negatywne opinie. Ja to odbieram jako pozytywny audyt, który umożliwia tworzenie dobrych ustaw. Taki jest proces konsultacji i tak trzeba go
A czy OFE będą mogły wspierać obligacje drogowe albo internetowe, bo też takie były pomysły i dyskusje?
Był taki wniosek wczoraj ministra administracji i cyfryzacji. Była taka uwaga, nie została ona przyjęta.
Czyli żadnych inwestycji w obligacje?
Nie, będą mogły być oczywiście oprócz akcji, obligacje komunalne, obligacje samorządowe, różnego rodzaju dłużne papiery bankowe, więc ta pula inwestycyjna jest dość szeroka.
A w akcjach ile będzie musiało być?
Jest i tu mieliśmy, tak jak dało się zaobserwować, spór z premierem Rostowskim, z Ministerstwem Finansów. Pierwsza propozycja wychodząca z Ministerstwa Finansów była, że 75% minimum w akcje bez ograniczeń czasowych. Później dość szybko zreflektowane na 2 lata. Ja mówiłem, że może w ogóle to nie jest potrzebne. Spotkaliśmy się, że przez pierwszy rok jest 75%, kolejny 55%, 35% i 15%. No czyli de facto 75% w jednym roku.
Władysław Kosiniak-Kamysz, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.